Witam Cię, Krzysztofie, dzień dobry.
Witam serdecznie Ciebie i oczywiście naszych słuchaczy.
Mamy początek sierpnia. To jest taki piękny miesiąc w Bieszczadach. O Bieszczadach dziś będziemy rozmawiać, a właściwie o bieszczadzkiej kuchni, bo takowa się wytworzyła. A jest ku temu okazja, bieszczadzkie konfrontacje kulinarne w Myczkowcach i kiermasz bojkowski w Zatwarnicy jutro, 3 sierpnia. Bieszczady to region, który doczekał się i piosenek, i wierszy, ale jest to też region, który nie rozpieszczał swoich dawnych mieszkańców obfitością płodów. Nie najlepsza jakościowo ziemia, surowy klimat, górski klimat, powodowały, że często pod strzechy chałup, nazywanych tutaj chyżami, zaglądał głód, zwłaszcza na Przednówku. Dodatkowo przechodzące liczne wojny i najazdy rabowały i tak już bardzo ubogie górskie wioski. Co więc było tym chlebem powszednim w tych takich trudnych warunkach bieszczadzkich w dawnych czasach?
To właściwie można powiedzieć trochę oczywiste, bo podstawowym surowcem, z których wykonywano potrawy kuchni bojkowskiej, łemkowskiej, rusińskiej, tak to nazwijmy, należało mleko krowie, kozie czy owcze, z których robiono sery. Twaróg, oscypek, rydykołki, bryndzę, ser wędzony, gołki, churdę, masło, maślankę, serwatkę czy żentyce. W oparciu właśnie o nie wymyślano przeróżne posiłki, mieszając je z wszystkim, co się po prostu dało. Bardzo ważnym składnikiem oczywiście było zboże. Aż po XX wiek w przytłaczającej większości był to owies, szczególnie właśnie w górach, z którego po prostu pieczono chleb czy robiono kaszę. Na co dzień pieczono podpłomyki, także proziaki. Prawdziwy chleb, w przeciwieństwie do niewielkich codziennych placków pieczonych na ogniu, a później na blasze, cieszył się szczególnym szacunkiem, wręcz dosłownie czcią. Już o wiele razy o tym żeśmy wspominali. Pszenny chleb gościł tylko u zamożniejszych gospodarzy w okresach większych świąt. Istotnym elementem diety tej codziennej były oczywiście ziemniaki. Bardzo ciekawie je nazywano. Kompery, bandury, kartofle, grule, bulba, trąpaki, czy co najbardziej mnie wzruszyło, jabłka. Od czasu, gdy rozpowszechniły się na tych terenach w XIX wieku, weszły na stałe do ludowego jadłospisu, stając się wręcz głównym składnikiem tych potraw. O randze, jaką zyskały z czasem te ziemniory, ułemków i właśnie bojków, świadczą ludowe przysłowia. Szczególnie jednym bardzo mi się spodobało. Ułemko tylko wtedy jest rad, kiedy mu kompery się zrodzą.
A co gościło na stołach w beskidzkich chatach, chyżach, jak się tam mówi, w czasach przedziemniaczanych?
Zazwyczaj były to kasze. Zresztą to jest typowe dla czasów nie tylko bieszczadzkich, beskidzkich, ale także na terenie całego naszego województwa. Z jęczmienia otrzymywano pęczak, a z prosa jagły. Pszenicę, żyto czy owies przerabiano oczywiście głównie na mąkę. Wykorzystywano również rośliny strączkowe, takie jak soczewica, bób czy groch. Ważną częścią diety były bryje, nazywane na naszym terenie mamałyga, kulesza czy czyr, w zależności od konsystencji i rodzajów zastosowanej mąki oraz regionu wschodnich Karpat. Na czas zimowy kiszono kapustę i ogórki, które spożywano potem przez wiele miesięcy, a na kwasie kapuścianym gotowano zupy. Często ważono żur, będący stałym bywalcem na bieszczadzkich stołach. Nazywano go kisełycia, czyli właśnie łemkowski żur owsiany. Przygotowywano również polewki z wykorzystaniem barszczu zwyczajnego, lebiody, szczawiu, czy też rdestu, czy pokrzywy. Najczęściej spożywano rozmaite kasze, kluski, bryje. Te nazwy mi się bardzo podobają. Wykorzystywano również warzywa, które uprawiano przy chatach. Chętnie jadano właśnie groch, kapustę, rzepę, cebulę, buraki, marchew, pietruszkę, bób, fasolę, a także kukurydzę. To jest ciekawe, bo teraz jej po prostu tam nie ma. Suszono też na zimę grzyby i owoce, robiąc z nich następnie proste, ale bardzo smaczne potrawy.
Bieszczadzkie lasy obfitowały w grzyby i tam też mieszkańcy Bieszczadów ich szukali, ale nie tylko tego rodzaju pożywienia szukali w lesie i na łąkach.
W menu łemków czy bojków często pojawiały się właśnie wspomniane grzyby, ale także orzechy laskowe czy jagody, a nawet pokrzywa, szczaw, barsz zwyczajny, jagody, lebioda, dzięki którym udawało się przetrwać najtrudniejsze okresy, nieurodzaj, przednówek, też mieliśmy, pamiętasz o tym, audycję, czy czas wojny, bo to też miało swoje znaczenie. Do mąki służącej do pieczenia dodawano w okresie głodu zmieloną korę brzozową lub dębową, a często także mielone kłącza perzu czy zmielone żołędzie, by zaoszczędzić brakującej mąki.
A jak często tam w ogóle jadano mięso? Czy gospodynie beskidzkie przygotowywały często takie mięsne dania?
Mięso jadano, jak się domyślasz, na pewno mało i czynili to tylko najbogatsi gospodarze, zwykle na większe święta czy wesela. Z mięs jadano wieprzowinę, drób, mięso kóz, wołowinę, baraninę, lecz oczywiście okazjonalnie, tak jak wspomniałem, podczas świąt religijnych i uroczystości rodzinnych. Częściej gościło ono raczej na stołach zamożniejszych gospodarzy, a jeśli chodzi o tłuszcze, stosowano powszechnie oleje z lnu i konopi tłoczone w domu, w niewielkich praskach lub w olejarniach. Tłuszcze zwierzęce pojawiały się w potrawach w miarę zamożności gospodarza. Powszechnie używano słoniny, czyli słynne sało. Mało też jadano drobiu, gdyż kury trzymano głównie dla jajek. Szły one na sprzedaż, za co zdobywano pieniądze niezbędne do zakupu soli, siarniczek, tak nazywano kiedyś zapałki, i innych rzeczy, których nie można było samemu wyprodukować i trzeba było kupować w mieście, jak na przykład właśnie naftę do lamp.
Trudno było, a jakie napoje pito? Bo myślę, że alkohol gościł na stołach bieszczadzkich górali tak samo jak woda.
Piwo w ówczesnych stuleciach, bo cały czas mówimy o tych dawnych czasach, było zazwyczaj ciemne i naprawdę słabe, 1-2% alkoholu. Tak naprawdę to samo picie piwa było o wiele zdrowsze od spożywania zwykłej wody. Proces fermentacji powodował, że znikały wszystkie bakterie. Czasami też stosowano do produkcji piwa przygotowaną wodę, więc zdecydowanie był to zdrowszy produkt. Ale powiedzmy sobie szczerze, górale Beskidzcy nie wylewali za kołnierz. W tamtych czasach nie stroniono od alkoholu. Po wsiach pito najczęściej właśnie palinkę, palunkę, choryłkę, gorzałkę. Od XVII wieku zaczęła ją wypierać coraz to silniej wódka. Robiono ją ze zboża, następnie od XIX wieku było tego więcej z ziemniaków. Obfitość ziemniaków w Galicji to jest właśnie ciekawostka, którą pozwoli, że opowiem. W pierwszej połowie XIX wieku spowodowała, że w 1844 roku produkcja wódki z tego surowca w Galicji, czyli teren zabora austriackiego, stanowiła ono tylko 10% terytorium całej monarchii habsburskiej, natomiast ilość produkcji to było 60% łącznej produkcji spirytusów w całym kraju. Więc rzeczywiście byliśmy pod tym względem potęgą.
Czy omawiane elementy kulinarne były typowe dla całego obszaru bieszczadzkiego, czy jakoś się dzieliły? Dlatego, że przecież tam różne grupy etniczne zamieszkiwały ten obszar.
Kuchnia góralska obszaru Beskidu naprawdę nie była jednolita. Nie da się takiego równoważnika stworzyć. W ramach jednej wioski inne było menu kmieciów, czyli tych zamożnych chłopów, gospodarzy posiadających własne gospodarstwa i morgi ziemi. Inne było chałupników, czyli chłopa bezrolnego, ale już z własną chałupą, chyżą. A zupełnie inne komorników, czyli to byli ci właśnie chłopi, którzy nie posiadali ani ziemi, ani własnych zabudowań. Zależało ono także od położenia wioski w wyższych lub niższych partiach gór, a co za tym idzie od tego, jaki był udział pasterstwa w gospodarce wsi i jaki rodzaj zwierząt dominował w hodowli. Co innego w tych wyższych partiach, gdzie były przede wszystkim właśnie owce, a co innego w tych niższych, gdzie były łąki, gdzie można było spasać krowy na przykład.
A więc nie wpływy etniczne, a raczej wpływy możliwości klimatycznych, a także zasobności portfela, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli.
Tak.
Kuchnia bojkowsko-łemkowska była, jak widać, kuchnią skromną, wręcz ubogą, a przypominam, opowiadaliśmy dzisiaj Państwu o jej obrazie w XIX i początku XX wieku. Wykorzystywała wszystko, co dawały pola, sad, warzywniki, a przede wszystkim las. To jest obraz kuchni tej XIX-XX-wiecznej na początku XX wieku, a o współczesnym obrazie kuchni z tego obszaru nasi słuchacze będą mogli przekonać się jutro w niedzielę 3 sierpnia, odwiedzając dwa ciekawe kulinarne wydarzenia. Przypomnę Państwu, to bieszczadzkie konfrontacje kulinarne w Myczkowcach oraz kiermasz bojkowski w Zatwarnicy.
Zapraszamy.
Zapraszamy. Myślę, że warto odwiedzić te miejsca i też zobaczyć, jak to jest teraz w Bieszczadach w zestawieniu z tym, o czym dziś właśnie rozmawialiśmy. A my Państwa zapraszamy za tydzień.
Jak zwykle.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.